Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym takim spotkaniu dotyczącym audiobooka. Za chwilkę, właściwie już teraz, bez zbędnych emocji i bez zbędnych tam reklam, bo to jest audiobook, przeczytam Państwu następny rozdział, który dotyczy tłuszczów. Poprzedni rozdział poświęciliśmy sobie też tłuszczom, które są nasycone, które nienasycone. To był rozdział, który dotyczył właśnie tego rodzaju tych tłuszczów. A teraz przeczytam Państwu następny rozdział. Ten rozdział ma taki tytuł: mity o niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych. Te mity zostały obalone. No i sobie zaczynamy. Chciałbym teraz poświęcić czas na przekazywanie kilku istotnych faktów dotyczących wcześniej wspomnianych, tak zwanych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, w skrócie NNKT. Co to znaczy niezbędnych? To znaczy, że organizm nie jest w stanie wytworzyć sobie ich sam. Stąd są niezbędne. Te tłuszcze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Muszą być one dostarczone nam z zewnątrz, najlepiej oczywiście w żywności. Jeśli ich nie ma w odpowiedniej dla nas ilości, chorujemy. Jeśli jest to taki krytyczny składnik naszego pożywienia, to czy potrzebujemy go w ilościach dużych, czy raczej małych? Ile tak naprawdę potrzebujemy omega-3, a ile omega-6? Wszyscy o nich słyszeli, ale nie wszyscy wiedzą, jakie są ostatnie doniesienia naukowe w tym względzie. Zacznijmy od tłuszczów omega-3. Co o nich wiemy? Wiemy, że tłuszcze omega-3 są zdrowe. Przede wszystkim sprzyjają dobremu funkcjonowaniu serca. Wiemy, że szczególnie tłuszcz z ryb jest bardzo bogaty w tłuszcze omega-3. W każdej aptece półki uginają się pod ciężarem suplementów, na których często jest napisane omega-3 z ryb, takich czy innych. Najlepsze źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych. No i mamy problem. Dlaczego? Dlatego, bo to nie jest prawda. Już oczami wyobraźni widzę pojawiające się u Państwa zdziwienie. Oby tylko zdziwienie, bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu będzie to pewnego rodzaju odczucie typu: no znowu wszystko stawia do góry nogami. Niestety nic na to nie poradzę. Dlaczego? No bo takie są fakty. Naukowe w dodatku. W związku z tym pokrótce postaram się to w prosty sposób wytłumaczyć. Istnieją tylko dwa niezbędne kwasy tłuszczowe. Są to kwasy: kwas alfa-linolenowy, zwany ALA, czyli alfa-linolenic acid. Należy on do kwasów tłuszczowych typu omega-3. Jego duże ilości znajdują się w oleju z lnu, czyli około tam 53% to jest właśnie w lnie. I w oleju z rzepaka, ale tylko około 10%. Drugi kwas tłuszczowy dla nas niezbędny to jest kwas linolowy, często oznaczany jako LA, co jest skrótem z języka angielskiego linoleic acid. Należy do kwasów tłuszczowych typu omega-6. Jego duże ilości znajdują się w oleju z krokosza barwierskiego, wiesiołka, maku, pestek winogron czy słonecznika, więc to jest omega-6. Ktoś może zapytać, a gdzie olej z ryb? Przecież mówi się nam, że jest to najzdrowszy dla człowieka olej. Przyjrzyjmy się temu trochę bliżej, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. No, moja żona mówi, że Bóg tkwi w szczegółach. No, ale zacznijmy sobie tutaj od tego kwasu, tego pierwszego, czyli ALA, czyli alfa linolenowy. Łatwo zapamiętać, bo to od lnu, przepraszam, pochodzi. Co się dzieje po spożyciu tłuszczu omega-3, jakim jest kwas alfa-linolenowy, czyli ALA? Organizm nasz przetwarza ten olej na inne kwasy tłuszczowe, również typu omega-3, o znacznie bardziej skomplikowanych nazwach, bo to jest tak zwane EPA, znany Państwu, czyli eicosapentaenoic acid po angielsku i DHA, docosahexaenoic acid. Nie są to jednak niezbędne kwasy tłuszczowe, ponieważ nasz organizm wytwarza je sam. I tu bardzo często słyszymy te rzeczy, które no, nie są prawdziwe. Proszę wziąć pierwszy z brzegu preparat omega-3 wyprodukowany z oleju rybiego. Najczęściej na opakowaniu jest napisane, że preparat ten jest bogatym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych. Popatrzmy, co jest napisane jako skład. Producent podaje, że jest tam EPA i DHA, ale EPA i DHA nie są kwasami dla nas niezbędnymi. Jeśli chodzi o kwasy omega-3, to jest nim tylko jeden kwas. ALA. Alpha linoleic acid. Nie twierdzę, że producent nie mówi nam prawdy celowo. Niemniej jednak taki opis produktu nie jest zgodny z prawdą. Można byłoby się tutaj spierać, czy jeśli jest napisane jest źródłem, a raczej niż zawiera NNKT, to czy wtedy błąd merytoryczny jest mniejszy? Proszę zwróćcie uwagę następnym razem, kiedy będziecie na przykład chcieli kupować tego typu kwas tłuszczowy omega-3 w aptece, zwróćcie uwagę, czy tam nie jest czasami napisane, że zawiera, tak jak powiedziałem wcześniej, EPA i DHA, ale jako niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, a to nie jest prawda. Z kolei kwas LA, czyli kwas linolowy, w tym przypadku występuje zjawisko podobne. Po spożyciu tego kwasu niezbędnego, organizm wytwarza z niego dwa kwasy, GLA i AA, czyli gamma-linolenic acid oraz arachidonic acid, czyli kwas gamma-linolowy i kwas arachidonowy. Jednak GLA i AA, czyli arachidonic acid, nie są kwasami niezbędnymi, ponieważ organizm potrafi wytworzyć je sam. Jeśli patrzymy na dostępne preparaty, jest ich jednak mniej niż preparatów omega-3, jakie można kupić w aptekach, zauważymy podobne informacje na opakowaniach, że zawierają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, co oczywiście nie jest prawdą. Co to są pierwotne i pochodne, nienasycone kwasy tłuszczowe? Wprowadźmy tutaj nowe pojęcie, jeśli chodzi o nienasycone kwasy tłuszczowe. Wtedy będzie nam łatwiej to wszystko ogarnąć. Przepraszam, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli ALA, omega-3, i LA, omega-6, nazwijmy jako tak zwane pierwotne. Pierwotne, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Natomiast kwasy tłuszczowe, jakie organizm sobie z nich sam wytwarza, czyli EPA i DHA, pochodzące z ALA, czyli omega-3 oraz GLA i AA pochodzące z LA, omega-6, nazwijmy te jako pochodne. Mam nadzieję, że się tutaj Państwo nie pogubicie, może ja to przeczytam jeszcze raz. Czyli niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, tak jak powiedziałem, jest ich tylko dwa. I to są te pierwotne, nazywamy ich pierwotnymi. Dlaczego? No bo potem, tak jak przeczytałem tutaj chwilkę temu, potem organizm z tych pierwotnych tworzy sobie pochodne. Ale te pochodne już nie są niezbędne. I teraz pochodne niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tutaj ma jest uwaga, pomimo tego, że EPA i DHA są pochodnymi kwasu ALA, który należy do grupy omega-3, to EPA i DHA też należą do tej samej grupy omega-3. Jednakże ich rola w organizmie i struktura chemiczna są zupełnie inne. Pomimo tego, że ALA, czyli alfa-linolenik acid i jego pochodne są kwasami omega-3, to najbardziej istotnym elementem jest to, że występują jako pierwotne i jako pochodne. Dokładnie to samo stosuje się w przypadku kwasów z grupy omega-6, czyli pierwotny to jest ten LA i jego pochodne, które już organizm sam sobie wytworzy, to są GLA i AA, czyli ten arachidonik. Również one też należą do omega-6, tak samo. Tutaj zwracam uwagę na to, że cyfra 3 lub cyfra 6 w nazwie omega nie oznacza liczby wiązań podwójnych. Mówiliśmy sobie o tym w poprzednim rozdziale. Oznacza to tylko, że w tych kwasach tłuszczowych pierwsze wiązania podwójne występują w pozycji 3 lub 6, natomiast wiązań podwójnych może być 5, nawet więcej. W tym przypadku mamy więc do czynienia z podobnym wrzuceniem do jednego worka substancji, gdzie każda z osobna ma inne własności. Na przykład ALA, EPA, DHA należą do grupy omega-3, ale każdy z nich spełnia inną rolę w organizmie. To samo dotyczy grupy tłuszczów omega-6, do której należą LA, pamiętamy, jako ten pierwotny, i pochodne GLA i AA. Okazuje się, że istotnym podziałem dla naszego zdrowia nie jest podział na omega-3, omega-6. A znacznie bardziej jest istotny podział na ich wersje, na te wersje pierwotne i pochodne. To jest niezwykle ważne, bo jak za chwilę zobaczymy, najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że lekarze zupełnie nieświadomie przepisują nadmierne dawki omega-3 w postaci pochodnych, myśląc, że są to niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, co przynosi naszemu organizmowi więcej szkody niż pożytku. I teraz mała uwaga. Organizm człowieka przetwarza kwasy pierwotne na pochodne w ilości takiej, jak wymaga. Nie więcej niż 5% kwasów pierwotnych przetwarzany jest na kwasy pochodne. Przy czym omega-3 w szczególności, przetwarzane są według niektórych naukowców w ilości zaledwie 1%. Chociaż organizm przetwarza kwasy pierwotne na pochodne, to proces odwrotny jest niemożliwy. Nie można przetworzyć kwasów pochodnych w kwasy pierwotne. Jeśli mamy niedobór kwasów pierwotnych, to bez względu na to, jak wiele będziemy spożywać kwasów pochodnych, organizm nie wytworzy odpowiedniej ilości kwasów pierwotnych, których potrzeba mu znacznie więcej niż niż kwasów pochodnych. Przez bardzo długi okres, ponad nawet 30 lat, uważano, że organizm potrzebuje dużych ilości pochodnych, a niewiele pierwotnych kwasów. Taką wiedzę przekazywano uczelniom medycznym na całym świecie. Myślano również, że organizm przetwarza większość pierwotnych kwasów na pochodne. Ponadto zalecano spożywanie dużej ilości omega-3 ze względu na to, że spożycie omega-6 jest zbyt duże w stosunku do omega-3. Twierdzono, że prawidłowy stosunek omega-6 do omega-3 powinien być mniej więcej 2:1, czyli omega-6, 2, omega-3 i 1. Bardzo długo ten stosunek był omawiany, opisywany, podczas gdy efektem standardowej diety jest 10:1, czyli 10 omega-6 i 1 omega-3. A nawet w niektórych przypadkach, jak badania naukowe podkreślają, jest to stosunek 40:1. I dlatego, kiedy 40 omega-6 do 1 omega-3 zaczęto zalecać spożywanie dużej ilości omega-3, żeby zrównoważyć te stosunkowo duże ilości omega-6. Oprócz mózgu i systemu nerwowego, których udział wagowy u dorosłego człowieka to tylko około 3%, w pozostałych tkankach, plazmie, błonach komórkowych znajdują się tylko śladowe ilości kwasów pochodnych. Suplementacja olejem rybim, składającym się z pochodnych EPA i DHA, okazała się medycznym błędem, ponieważ nie wiedziano, że zaleca się te kwasy w ilościach 100, a nawet 500 razy przekraczających ilość normalnie wytwarzaną przez nasz organizm. Nie mogło to nie odbić się na zdrowiu człowieka. Okazało się, że negatywne efekty stosowania suplementacji olejem z ryb trwają jeszcze przez 18 tygodni po zaprzestaniu suplementacji tych olejem, szczególnie wtedy, kiedy tych olejów z ryb spożywało się bardzo dużo, no bo takie zdrowe, a więc im więcej, tym zdrowiej, okazało się, wcale tak nie jest. Informacje te opublikowało jedno z najbardziej prestiżowych pism związanych z żywieniem człowieka. I tutaj jest odpowiednia publikacja z 2003 roku, która się ukazywała w British Journal of Nutrition. I tam to wszystko, co Państwu przeczytałem, teraz jest opisane. Przez wiele lat twierdzono, że tłuszcze omega-6 są niezdrowe. No, pamiętamy, prawda, że te tłuszcze, które są typu omega-6, one są straszliwie niezdrowe. W 2009 roku amerykańska fundacja do spraw chorób serca formalnie już stwierdziła, że podejście to nie było niczym uzasadnione. No i tutaj jest publikacja z bardzo prestiżowego magazynu pod tytułem Circulation i to jest wszystko tam opisane. Debata, jaką prowadzono, była spowodowana tym, że jeden z kwasów pochodnych omega-6, a mianowicie kwas arachidonowy, ten, który nazywamy w skrócie AA, jest podstawowym budulcem potrzebnym do wytworzenia substancji prozapalnych. To prowadziło do powstania obawy, jak się potem okazało, niczym jednak niepotwierdzonej, że spożycie omega-6 mogłoby prowadzić do większego ryzyka wystąpienia wielu chorób. Odzwierciedla to raczej naiwne zrozumienie biochemii, powiedział dr William Harris, dyrektor Centrum Badania Żywności i Metabolizmu Uniwersytetu Dakoty Południowej i Szkoły Medycyny w Stanford w Stanach Zjednoczonych. Szef zespołu naukowego, który wydał swój raport w najbardziej znanym periodyku kardiologów, czyli Circulation, stwierdzał, że omega-6 posiadają silne własności przeciwzapalne. Niewłaściwe jest, aby postrzegać kwasy omega-6 jako prozapalne. Doktor Horobin, prawdziwy ekspert w dziedzinie tłuszczów, zauważył z kolei, że po spożyciu jest kilka takich punktów, które chciałbym Państwu przytoczyć i omówić. A więc punkt A. Po spożyciu pierwotnego omega-6 organizm wytwarza właściwą ilość pochodnej GLA, a z niej substancję silnie przeciwzapalną, oznaczoną jako PGE. To są takie prostaglandyny, mającą bardzo ciekawe własności. Ta PGE1 rozszerza naczynia krwionośne, a co za tym idzie, obniża ciśnienie krwi. Wstrzymuje tak zwaną agregację płytek krwi, przez co krew znacznie łatwiej przepływa przez układ krwionośny. Hamuje syntezę cholesterolu. To już wszyscy teraz się cieszą z tego. Reguluje działanie układu odpornościowego. Hamuje wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za uwalnianie kwasu arachidonowego w stanie zapalnym. To jest niezwykle ważne. Co więcej, B. Utworzenie PGE, czyli tych prostaglandyn przeciwzapalny, powoduje, że wyraźnie spada przetwarzanie AA w szkodliwe substancje. A tego się przecież tak medycyna boi. C. Nie ma żadnego dowodu na to, że kwas arachidonowy jest szkodliwy tak długo, jak nie podlega on przemianie w szkodliwe metabolity. Czyli tak długo jest, jak jest tam zawarty w błonach, to on przyczynia się do stabilności błon komórkowych. Ale dowodu nie ma na to, że tak długo, jak on jest tam wbudowany i nie jest metabolizowany, nie jest zamieniany w szkodliwy metabolity, że on jest szkodliwy. No nie jest. D. Kwas arachidonowy jest niezbędnym i jedynym z głównych składników błon komórkowych. Odpowiednie ilości GLA powstałe z pierwotnego omega-6, organizm wie sam, ile potrzebuje tego GLA, utrzymują kwas arachidonowy w błonach komórkowych bez pozwalania im na zmianę w szkodliwe metabolity. Pierwotne omega-6 odgrywają w organizmie człowieka znacznie większą i ważniejszą rolę niż omega-3. A w wielu wypowiedziach, nawet lekarzy, omega-6 jest wieszane na gałęzi. F. Kwasy omega-3 mają duże znaczenie biologiczne, ale nie są dla człowieka tak ważne jak kwasy tłuszczowe typu omega-6. G. Kiedy u zwierząt, czy też u ludzi, celowo wywoła się stan niedoboru omega-6, wtedy łatwo i stosunkowo szybko występują negatywne efekty takiego żywienia na poziomie biologicznym i biochemicznym. Trudno jednak w podobnie łatwy i szybki sposób wywołać negatywne efekty niedoboru omega-3. Czyli niedobory omega-6 są dużo, dużo gorsze niż niedobory omega-3. Pomimo, że są ważne dla organizmu człowieka, żeby wywołać widoczne biologiczne efekty, to jest punkt H, omega-3 muszą być podawane razem z omega-6. Natomiast omega-6 wykazują aktywność biologiczną nawet wtedy, kiedy były podawane bez omega-3. Jeszcze raz powtórzę, to jest ważne, żeby wywołać widoczne biologiczne efekty, omega-3 muszą być podawane razem z omega-6. Natomiast omega-6 wykazują aktywność biologiczną nawet wtedy, kiedy były podawane bez omega-3. Punkt I. Kiedy u zwierząt wywołano jednoczesne niedobory omega-3 i omega-6, wywołując negatywne skutki, ich korekcji dokonano łatwo i szybko, podając tylko omega-6. Kiedy usiłowano usunąć te negatywne skutki, podając tylko omega-3, żadnego pozytywnego rezultatu nie osiągnięto. Wręcz przeciwnie. Zastosowanie omega-3 w takim przypadku doprowadzało na przykład do zmniejszonej wytrzymałości naczyń krwionośnych. W mleku matek karmiących i w większości tkanek człowieka stosunek omega-6 do omega-3 jest tak 3 do 1, 9 do 1, omega-6, 3 do 1, omega-3 lub omega-6, 9 do 1. W mleku człowieka 10 do 1. W większości tkanek to jest 4 do 1 do 7 do 1, a w zmagazowanym tłuszczu nawet więcej. Nawet jeśli tłuszcze typu omega w diecie są w większości w postaci omega-3, to organizm preferencyjnie zachowuje większość tłuszczów w postaci omega-6. Nie czas i miejsce tutaj na wchodzenie w zawiłości biologiczno-biochemiczne, dlatego zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z fantastyczną pracą. Napisał ją właśnie ten taki naprawdę ekspert światowy, dr Chorobin. I tutaj jest odpowiednia oczywiście publikacja pokazana. Mózg człowieka w około 14% wagowo składa się z pochodnych omega-3, to znaczy EPA i DHA. Jednakże kwas ten arachidonowy, czyli pochodna omega-6, stanowi 10% wszystkich tłuszczów w organizmie. Zwolennicy suplementacji olejami rybimi o tym nie wspominają. Kwasy tłuszczowe omega-6 stanowią dominującą frakcję tłuszczów, z jakich składa się człowiek. No i tu jest odpowiednia też tu publikacja. W związku z tym uważa się, że prawidłowy stosunek omega-6 do omega-3, i tutaj proszę o uwagę, powinien wynosić 11 do 1. To oznacza, że powinniśmy spożywać znacznie więcej kwasów omega-6. No ale przecież mówi się, że już teraz spożywamy ich zbyt wiele. Gdzie jest problem? Tutaj dochodzimy teraz wspólnie do takiej sprawy kluczowej. Tłuszcze omega-6 występują w żywności w dużych ilościach, szczególnie w olejach. Jednakże proces produkcji olejów wymaga kilkukrotnego poddania ich działaniu wysokiej temperatury, nawet do około 300 stopni. 300 stopni. Tu jest odpowiedni link do artykułu, który to produkcję tych omega-6 omawia. To są roślinne. Efektem tego jest to, że tak w cudzysłowie wyprodukowany olej jest już biologicznie uszkodzony pod wpływem temperatury, chociażby. A więc te dobroczynne, pierwotne kwasy tłuszczowe i ich te prozdrowotne własności są bezpowrotnie usunięte. Różnica między olejami tłoczonymi na zimno, to jest w temperaturze około 50 stopni, była przez wiele lat zupełnie ignorowana. Dopiero od niedawna zwraca się uwagę na to, że oleje tłoczone na zimno są zdecydowanie lepsze. No i tutaj macie, drodzy Państwo, odpowiednią publikację. Przerażający jest fakt, że tak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne to jest dla naszego zdrowia. Mało tego, jak już wcześniej wspomniałem, mamy do czynienia z pewnym medycznym paradoksem. Lekarze nie chcą czasami słuchać, co mówią naukowcy, jeśli to nie leży w ich politycznie poprawnej rzeczywistości. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę i to będzie już 11 odcinek. W odcinku 12 będziemy sobie dalej jeszcze omawiać sprawę tłuszczów. Także do usłyszenia następnym razem, gdzie będziemy sobie ten temat kontynuować.